Drodzy braterstwo, dziękuję przede wszystkim zborowi za ten przywilej, naszemu Panu, który podpowiedział zborowi, żeby mi taką usługę powierzyć. Również chciałem wypełnić obowiązek, który częściowo już zrealizowałem, bowiem przekazywałem pozdrowienia od naszego zboru, ale w związku z tym już zostałem obciążony takim przywilejem i obowiązkiem. Chciałem przekazać od mojego macierzystego zboru, od zboru wrocławskiego, serdeczne pozdrowienia dla was wszystkich, drodzy braterstwo. Nieco podwójny stres mam dzisiaj, ale postaram się opanować i jakoś, drodzy braterstwo, mam nadzieję, że wspólnie przeanalizujemy temat, który przewidziałem na dzień dzisiejszy i który wydaje mi się, że będzie akurat odpowiedni i budujący dla nas wszystkich. Właściwie od wczoraj, a szczególnie dzisiaj zastanawiamy się, drodzy, nad tym, jak nasz Bóg za pomocą Biblii uprzedza nas o tym, co ma nastąpić w najbliższym czasie. Dzisiaj brat Dawid szeroko opowiedział nam o tych wydarzeniach, które mają towarzyszyć końcowi obecnego porządku rzeczy i inauguracji Królestwa Bożego. Część z nich jest już poza nami, część rozgrywa się na naszych oczach, a część, chyba ta najgorsza, jest jeszcze melodią, drodzy, przyszłości. Jednak, jak widzimy, chaos rozprzestrzenia się coraz bardziej na świecie i mimo tego, iż jest bardzo wiele powodów do obaw, to większość ludzkości stara się zaklinać rzeczywistość, przekonując samych siebie, że wróci to, co było, że będą znowu egzotyczne wyjazdy, stabilizacja, dostatek, spokój. My wiemy, że tak nie będzie i w związku z tym się nie zgadzamy z takim stanowiskiem. Wielu ekonomistów, socjologów, różnego rodzaju naukowców uważa, że świat, który znamy, przestaje istnieć. A jego ewolucja, tego świata, nie zmierza w kierunku dobrym dla ludzkości. I z tym z kolei się zgadzamy, bo wiemy, że tak jest, bo dzięki prawdzie zawartej w Biblii wiemy, w którym kierunku ten świat zmierza. Świat, trzeba powiedzieć sobie to wprost, zmierza, czy czeka globalna katastrofa, która zmiecie ze sceny historii obecny porządek rzeczy. Gdy to wszystko się będzie dziać, jak wiemy, ludzie mają drętwieć ze strachu. Drodzy, my czekamy na to królestwo. Modlimy się o nie, marzymy o nim, ale powiedziałbym, że w takiej skali makro w stosunku do realizacji całego boskiego planu. Ale jestem przekonany, drodzy braterstwo, że w tej skali mikro, która dotyczy każdego z nas, naszych rodzin, już tak różowo odnośnie tego oczekiwania nie jest. Bowiem każdemu z nas towarzyszy pewnego rodzaju obawa o swoich najbliższych, o pewnego rodzaju trudne sytuacje, które mogą nas w życiu spotkać. A przecież nie będziemy jakby osłonięci od tych wydarzeń, ale znajdziemy się niemalże w ich centrum, w ich środku. I choć na pewno nieraz ogarnie nas trwoga, to nie rozpacz. I dzisiejszy mój wykład ma na celu, drodzy braterstwo, troszkę odbrązowić taki posąg, który czasami sobie sami stawiamy jako wzór brata, jako wzór tego, kto naprawdę, kto ani na moment nie zazna trwogi, bo ta myśl o królestwie, to, że nadchodzi królestwo, Pan obala ten porządek rzeczy, nie pozwoli mu odczuwać trwogi, odczuwać strachu. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że każdy z nas taki strach odczuwa, ale ma na tyle siły, ma na tyle mocy i ufności w boską opatrzność, że ten strach jest w stanie opanować. I o ile ludzie będą drętwieć ze strachu, to my, drodzy braterstwo, myślę, że dzięki temu będziemy byli w stanie go przetrwać inaczej niż robi to świat, bowiem nie mamy w sobie ducha bojaźni. I taki też będzie tytuł tego wykładu: Nie dał nam Bóg ducha bojaźni. Tekstem przewodnim będą słowa zapisane w drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale i wierszu siódmym, które za chwilę odczytam. Tylko powiem może zawczasu, że sobie teksty wypisałem wcześniej, mam wydrukowane, bo już nieraz mi się zdarzało, że pomimo iż przeliczyłem czas, jaki zajmie mi przemowa, to jak już zacznę się gdzieś tam rozwodzić, to potem tego czasu brakuje, więc już od razu sobie te teksty wydrukowałem, żeby zaoszczędzić troszkę czas i mam nadzieję, bo mam pewną obawę, że brat przewodniczący, jak przeciągnę, to mnie stąd przegoni. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ale wracamy do wykładu. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, wiersz 7, mówi tak. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości. Drodzy, w tych słowach apostoł zwraca się do młodego Tymoteusza, aby nie lękał się głosić Ewangelii. Zachęca go, aby był odważny, bo Pan będzie z nim, że wsparty mocą Bożą będzie w stanie przeciwstawić się wszelkim trudnościom, wszelkim przeszkodom. I w tym samym rozdziale, tyle że w wierszu 12, apostoł Paweł odnosi się również do samego siebie, do swojego życia, mówiąc tak. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem. Wiem, komu zawierzyłem. I mało tego, mówi Paweł, ja pewien jestem. Na bazie własnego doświadczenia, mówi Paweł, mogę powiedzieć, pewien jestem tego, że on mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia, czyli do tego symbolicznego tysiącletniego dnia. Apostoł Paweł był bardzo odważnym człowiekiem. Wytrwale znosił wszelkie przeciwności, wszelkie trudności, cierpienia. Jak wiemy, w czasie swojego życia, w czasie swojej służby był wielokrotnie więziony, bity, nawet kamienowany. Czasami cudem unikał śmierci. I przyznaje apostoł Paweł, że to wszystko zniósł dzięki mocy Bożej, który zawsze przy nim stał w jego doświadczeniach. W tym samym liście, ale w 4 rozdziale, w wierszach od 16 do 18, apostoł Paweł mówi tak. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił. Pan stał przy mnie, dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii, aby je słyszeli wszyscy poganie. I zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego, mówi apostoł Paweł. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Apostoł Paweł był w 100% przekonany do tego, o czym pisał i o czym mówił. Był przekonany do szpiku kości o wierności Boga, bo jak sam oświadczył, wiedział, komu zaufał i co najważniejsze, nigdy się w tym zaufaniu nie zawiódł. Dlatego też również innych pobudzał do takiej samej ufności. Powoływał się przy tym na obietnice zawarte w Piśmie Świętym. W liście do Żydów w 13 rozdziale, w wierszach 5 i 6 mamy zapisane takie słowa. List do Żydów, 13 rozdział, wiersze 5 i 6. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Apostoł Paweł, drodzy, tak jak mało kto, był bardzo wiarygodny w tym, co pisze. On nie raz i nie dwa przechodził doświadczenia, które dla wielu innych ludzi są niczym katastrofą. Trudno mówić o jego życiu, że było ustabilizowane, ale nawet w tej takiej kruchej, czasowej stabilizacji co jakiś czas zdarzało się coś, co można by znowu nazwać katastrofą. Jego świat, ten taki na chwilę ustabilizowany, ponownie się zawalał. Ale mimo to w tym wszystkim apostoł Paweł zachował swoją ufność. Oczywiście spoglądamy na niego z podziwem, bo dzieło jego życia, dokonania, które przy pomocy mocy Bożej dokonał, są niesamowite. Są godne podziwu. Ale nie należy zapominać o tym, że apostoł Paweł był takim samym człowiekiem jak my. Człowiekiem niedoskonałym, owszem, spłodzonym z ducha, ale człowiekiem niedoskonałym, który sam z siebie nie byłby w stanie tych rzeczy dokonać, ale dzięki ufności Bogu, dzięki Jego baczności i całkowitemu powierzeniu się Jego kierownictwu dokonał tych niesamowitych rzeczy i my też mamy szansę, może nie na taką skalę, ale również wielkich rzeczy dokonać, pokładając naszą ufność Bogu. I cała historia ludzkości pełna jest, drodzy, wspaniałych życiorysów potwierdzających prawdziwość boskich zobowiązań i obietnic. Spróbujemy dzisiaj wspólnie prześledzić kilka takich przykładów, aby sobie przypomnieć na bazie tego, co mamy zapisane w Biblii, że Bóg jest wierny i dotrzymuje swoich obietnic. Wydaje się to szczególnie istotne, gdy jesteśmy przed tą kulminacją ucisku, gdy nasza wiara będzie wystawiona na najwyższą próbę. Być może w kryzysowej sytuacji, gdy poczujemy się niepewnie, gdy odczujemy strach, przykłady tych wspaniałych mężów Bożych pomogą nam przezwyciężyć tę niemoc i z powrotem zwrócić się do Boga i zaufać Jego prowadzeniu. W odczytanym przed chwilą fragmencie z listu do Żydów, drodzy, apostoł Paweł cytował piątą księgę Mojżeszową i psalm 118, wiersz 6. W pierwszym z nich, a więc piątej księdze Mojżeszowej, znajdujemy opis, jak krótko przed swoją śmiercią Mojżesz przemawiał do Izraela. W piątej księdze Mojżeszowej, 31 rozdziale, od wiersza 6 mamy zapisane takie słowa. Bądźcie mocni, bądźcie odważni, nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie przed tobą. Nie porzuci i nie opuści cię. Potem przywołał Mojżesz Jozuego i rzekł do niego na oczach całego Izraela. Bądź mocny, bądź odważny, gdyż ty wejdziesz z tym ludem do ziemi, którą Pan przysiągł dać ich ojcom i ty im ją oddasz w dziedziczne posiadanie. Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie cię i nie opuści. Nie bój się więc i nie trwóż. W taki sposób Bóg przez Mojżesza składa obietnicę cielesnemu Izraelowi i indywidualnie Jozuemu, który miał być następcą Mojżesza w roli przywódcy całego narodu izraelskiego. Bo to właśnie Jozue był tym mężem wybranym przez samego Boga, aby po śmierci przewodził Izraelowi w podbiciu całej ziemi kananejskiej. Było to ogromne zadanie, które rozpoczęło się od przejścia Jordanu, zdobycia Jerycha i trwało długie lata i obfitowało to wszystko wydarzenia i chwalebne, i niechwalebne, w smutne i radosne. Ale on to wszystko znosił, był bowiem uzbrojony w pańską obietnicę, którą po tym, jak Mojżesz ją przekazał Jozuemu, Jozue sam osobiście ją również od Boga otrzymał. Mamy o tym mowę w pierwszym rozdziale Księgi Jozuego i w 9 wierszu. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Oczywiście ta opieka, drodzy, była obwarowana warunkami posłuszeństwa i wierności wobec Boga, a z tym, jak wiemy, szczególnie w przypadku narodu izraelskiego bywało bardzo różnie. Ale Jozue, pomimo krnąbrności i niewdzięczności swojego ludu, trwał przy Panu. Dlatego na koniec swojego życia w mowie pożegnalnej do Izraela Jozue wydał takie świadectwo o Bogu. 23 rozdział i 14 wiersz z kolei Księgi Jozuego mówi tak. Poznajcie tedy całym swoim sercem i całą swoją duszą, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan Bóg wasz. Wszystkie się wam wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo. A więc po tak trudnym czasie, jakim było zdobywanie ziemi kananejskiej, pokonywanie tych wszystkich ludów, gdy często i sam naród izraelski był niezgodny z tym, co deklarował w stosunku do Boga, Jozue na końcu mówi, wszystkie się obietnice Boga wypełniły, nie zawiodło z nich żadne słowo. Jakże to piękne świadectwo wierności Boga. Innym przykładem dotrzymania przez Boga złożonych obietnic jest patriarcha Jakub. Jak pamiętamy, kupił on za miskę soczewicy pierworództwo od swojego brata Ezawa, a potem można by powiedzieć legalnie, w cudzysłowie legalnie, wyłudził błogosławieństwo od swojego ojca Izaaka. W następstwie tego zdarzenia musiał uciekać z domu swoich rodziców jego ustabilizowany dotychczas świat się zawalił. W jego prywatnym, osobistym życiu to była katastrofa. Musiał porzucić wszystko. Musiał porzucić rodziców, namioty, uporządkowany styl życia, aż tu nagle musiał doznać tej dramatycznej odmiany. Wyruszył więc do Berszewy, do Haranu i po drodze miał sen. Znamy ten sen o drabinie. Jest on zapisany w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 28 wierszu, 28 rozdziale, ale w 15 wierszu mamy zapisaną taką obietnicę, którą Jakubowi złożył sam Bóg. A oto jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. A więc analogiczna obietnica, jaką złożył Jozuemu. I mówi dalej Bóg, i przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. A więc Bóg składa obietnicę. Mówi, przyprowadzę cię tutaj z powrotem. I znowu życie Jakuba pokazuje, drodzy, że ta obietnica Boga została wypełniona w 100%. Choć wydaje się, że Jakub miał w życiu pod górkę, to ścieżki Pana okazały się najlepsze. Najpierw jego wujek oszukał go i podstępnie dał mu za żonę Leę, za którą musiał potem odsłużyć 7 lat, a potem jeszcze 7 lat za tą ukochaną Rachelę, którą odpracowywał. I tak w sumie spędził w domu Labana przez ponad 20 lat. Ale to, co wydawało się takie niedobre, skutkowało tym, że jego obie żony i ich służące urodziły mu 12 synów, które stanowiły zalążek wielkiego narodu, którego Pan Bóg wybrał. Ale gdy minęły te 20 lat, znowu musiał to wszystko zostawić i uciekać od swojego wujka teścia. A gdy Laban go doścignął, Jakub wydał takie świadectwo o swoim Bogu. Mamy to zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 31 rozdziale, w wierszu 42. Jakub mówi tak do Labana. Gdyby Bóg ojca mego nie był ze mną, a więc gdyby nie jego troska, opieka, którą mi przyrzekł, Bóg Abrahama i Bóg, przed którym drżał Izaak, byłbyś mnie teraz puścił z pustymi rękami. Lecz Bóg wejrzał na niedolę moją i na trud rąk moich i minionej nocy wydał wyrok. A więc Jakub mówi tutaj, Bóg dotrzymuje wierności. Gdyby nie jego obietnica, gdyby to, że nie był wierny swoją obietnicą, zostałbym z niczym. I tak Jakub osiadł w ziemi obiecanej i wydawać by się, drodzy, mogło, że to kres jego kłopotów. Ale nie. Zaczęły się kolejne tragedie. Jego córka Dyna została zhańbiona. Jego synowie Symeon i Lewi okazali się podstępnymi mordercami. Jego pierworodny Ruben spał z nałożnicą Jakuba Bilchą, matką braci, jego braci, czyli Dana i Neftalego. Jego umiłowany syn został rozszarpany, czyli Józef, rozszarpany przez dzikie zwierzęta. Przynajmniej tak mu się wydawało, bo taka była relacja jego pozostałych synów. Czy to jest wymarzony scenariusz na życie? No taka droga wydaje się beznadziejna i można by było zapytać, gdzie w tym wszystkim był Bóg ze swoją obietnicą, a jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Czy tak Bóg prowadzi swój lud? Czy tak wygląda realizacja boskich obietnic? Okazuje się, że czasami właśnie tak wygląda. Otóż jak doskonale wiemy, dzięki niecnemu postępkowi synów Jakuba, cała rodzina, całe to pokolenie, wszyscy zostali uratowani przed śmiercią głodową, bowiem Józef, którego bracia sprzedali do Egiptu, uratował im wszystkim, drodzy braterstwo, życie. I dlatego, patrząc z perspektywy czasu, Jakub, już krótko przed swoją śmiercią, błogosławiąc synów Józefa, tak odniósł się do obietnicy złożonej mu przez Boga. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 48 rozdział, wiersz 11. Potem rzekł Izrael do Józefa. Nie spodziewałem się, że będę oglądał oblicze Twoje, a oto Bóg pozwolił mi oglądać nawet potomstwo Twoje. A po kilku chwilach tak podsumował swoje życie, błogosławiąc swoich wnuków, wiersz 15 i 16. I błogosławił Józefowi mówiąc. Bóg, z którym ojcowie moi, Abraham i Izaak, trwali w społeczności, Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku życia aż po dzień dzisiejszy. Anioł, który wybawił mnie od wszelkiego złego. Niech błogosławi tym chłopcom i niech trwa wśród nich imię moje, imię ojców moich Abrahama, Izaaka i niech się zaroi od nich ziemia. A więc obietnica Boga dana Abrahamowi była: a oto miam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I Jakub, podsumowując swoje życie, to trudne, ciężkie życie, które obfitowało w dramatyczne wydarzenia, mówi tak: Bóg prowadził mnie. Nie tylko był obok, ale prowadził Jakuba, co dostrzegł dopiero z perspektywy czasu, jak pasterz. Jak pasterz od początku życia aż po dzień dzisiejszy. I to nie jak pasterz, który bije swoje owce, tylko jak dobry pasterz. Pasterz troskliwy, czuły, opiekuńczy. Pasterz, który z narażeniem życia ratuje swoje własne owce z opresji. Kolejnym mężem Bożym, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć, jest prorok Eliasz. Eliasz był jednym z najwybitniejszych proroków, który był specjalnym narzędziem Boga Jehowy. O jego wyjątkowości może świadczyć chociażby to, że żaden inny prorok starotestamentowy nie jest tak często wspominany w Nowym Testamencie. Również o naszym Panu mówili Eliasz, czy pamiętamy na Górze Przemienienia, również się pojawił Eliasz w tej wizji obok naszego Pana i Mojżesza. Ale nie o tym chciałem mówić. Eliasz był prorokiem, który otrzymał od Boga specjalne zadanie zaniesienia przed króla poselstwa i to poselstwa, które wiadomo było od razu, że mu się nie spodoba. Tym królem był oczywiście Achab. To on wraz ze swoją żoną Jezabelą wprowadził w Izraelu kult Baala. To oni zabijali bożych proroków i prześladowali wszystkich, którzy czcili Boga Jehowę. I to właśnie wtedy Bóg polecił Eliaszowi, aby przekazał Achabowi wiadomość o karze, która z powodu jego postępowania dotknie cały naród. Jak wiemy, miała nastać susza i przez kilka lat w Izraelu nie miała spaść ani jedna kropla deszczu. Eliasz wiedział, że Achab bardzo źle przyjmował tego typu wiadomości, dlatego po wypełnieniu swojej misji szybko musiał uciekać. Jego dotychczasowy świat, jego dotychczasowy styl życia, to gdzie mieszkał, z kim przebywał, co robił, to wszystko stanowiło już przeszłość. To wszystko się, można powiedzieć, zawaliło. Z punktu widzenia takiego ludzkiego to była katastrofa. Wszystko, co miał, musiał zostawić i co gorsza, zgodnie z poleceniem Boga, musiał udać się na pustynię. Ale z czego można żyć na pustyni? Nie ma ani jedzenia, ani wody. Wprawdzie nasz Pan przebywał na pustyni przez 40 dni, ale to były 40 dni, a on nie wiedział, czy to będzie chodziło o dni, czy o miesiące, czy lata. Nie miał pojęcia, jak długo to potrwa. Myślę, że dodatkowym takim powodem stresującym dla niego było to, że było to wszystko dla niego zaskoczeniem. On chyba nie spodziewał się, że będzie musiał uciekać na pustynię. Ale Bóg, wskazując mu miejsce, do którego miał się udać, jednocześnie złożył obietnicę, o której mamy mowę w pierwszej Księdze Królewskiej w 17 rozdziale. Od wiersza drugiego tego 17 rozdziału czytamy tak. I doszło go takie słowo Pana. Odejdź stąd, a udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Z potoku tego będziesz pił, a krukom nakazałem, aby cię tam żywiły. Poszedł więc i postąpił według słowa Pana. Odszedłszy, zamieszkał nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Kruki zaś przynosiły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięso wieczorem, a z potoku pił wodę. A więc widzimy, obietnica złożona Eliaszowi została dotrzymana. Otrzymywał pożywienie, miał co pić. Ale gdy już się przyzwyczaił do tej sytuacji, ponowna katastrofa, potok Kerit wysechł. Nie było, drodzy, co pić. I znowu usłyszał kolejną instrukcję, obietnicę. W wierszu 9 mamy napisane tak. Wstań i idź do Sarepty, która należy do Sydonu i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. I znowu zaufał i poszedł do Sarepty. Ale i tu panowała susza i głód. W bramie miasta, jak wiemy, spotkał niewiastę, która zbierała drwa, aby upiec chleb dla siebie i syna. Miała to być ich chyba ostatnia żywność, bo wiemy, tak jak za chwilę się dowiemy, zostało jej mąki i oliwy tylko jeszcze na jeden wypiek. I do tej zasępionej, zrezygnowanej kobiety, matki, która się troszczyła o los swojego dziecka, zwraca się obcy przybysz Izraelita, mówiąc: przynieś mi kawałek chleba. Ona zresztą zgodnie z prawdą odpowiada mu, że nie ma go czym poczęstować. Mąki i oliwy zostały tylko na jeden posiłek dla niej i dla dziecka, a potem to już chyba umrą, bo nie będą mieli co jeść. Ale ten bezczelny gościu mówi do niej tak, zdawając się nie zważać na jej trudną sytuację: najpierw upiec placek dla mnie, a potem upieczesz dla siebie. Ona mu przecież mówi: mam tylko dla siebie i dla mojego syna. Mówi: nie, upiecz najpierw dla mnie. Wiemy, jak zdeterminowane są matki, szczególnie gdy chodzi o ich dzieci. Potrafią znieść wszelkie doświadczenia, potrafią dokonać rzeczy wręcz niemożliwe. Są gotowe zrobić wszystko, łącznie z narażeniem życia, aby ratować swoje dzieci. I pewnie każdy inny człowiek spotkałby się z odmową tej kobiety, ale nie Eliasz. Dlaczego? Przecież ona nie znała go wcześniej, ale Eliasz przedstawił jej obietnicę samego Boga, w którą żarliwie uwierzyła. Bowiem w wierszu 14 ma mi napisane tak: gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela: mąka w garncu nie wyczerpie się, a oliwy w bańce nie zabraknie aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Miała do wyboru albo upiec chleb dla siebie i dla swojego syna i potem umrzeć z głodu, albo uwierzyć w obietnicę, którą przedstawił jej Eliasz, i kupić los, żeby wygrać coś na loterii, tak? Tak mówiąc obrazowo. Więc uwierzyła w to, co powiedział jej Eliasz. I rzeczywiście wiersz 16 mówi: mąka w garnku nie wyczerpałaś, oliwy w bańce nie zabrakło, według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. A więc widzimy, że wdowa wykazała się wielką wiarą. I znowu wydawało się, że nastał spokój, ale niespodziewanie, jak wiemy, umarł syn niewiasty. Natomiast dzięki pomocy Bożej Eliasz przywrócił tego syna do życia. Ale i ta stabilizacja polegająca na tym, że mieli co jeść, co pić, miał dach nad głową, Eliasz opiekę ze strony tej niewiasty, dobiegła końca. Bo Pan kazał Eliaszowi znowu spotkać się z Achabem. A Achab wiedział, Eliasz groził, wiedział, czym to grozi, ale opatrznościowo, idąc do Achaba, spotkał Obadiasza, który był ochmistrzem Achaba. Ale pomimo, że był jakby na usługach Achaba, to Obadiasz był wiernym sługą Boga Jehowy. On w ukryciu, w tajemnicy przed królem i królową, przechowywał 100 proroków, ich żywił przez te długie miesiące i lata, narażając przecież swoje własne życie i życie swoich bliskich. I to przez właśnie niego, przez Obadiasza, Eliasz przekazał wiadomość Achabowi. Jak wiemy, prorok i król spotkali się, doszło do tej słynnej próby na górze Karmel, podczas której Bóg jawnie wykazał, że jest jedynym Bogiem. Po tej próbie, jak pamiętamy, Eliasz kazał zabić wszystkich 450 proroków Baala. No i gdy wydawało się, że to już jest koniec jego utrapień, że teraz wreszcie w glorii chwały ten, który był tym namiestnikiem Boga, usiądzie, zacznie spokojnie żyć i odcinać kupony od tego swojego wcześniejszego życia, wszystko się znowu wali. Posłaniec Jezabeli przyniósł mu taką wiadomość: jutro uczynię z twoim życiem to, co ty uczyniłaś z życiem moich proroków. I znowu musiał uciekać, tym razem na pustynię Negev. Był już tak zrezygnowany, że życzył sobie śmierci. Mówi: dosyć już, Panie, weź moje życie. I to też pokazuje, że nawet jeżeli jesteśmy prowadzeni przez Boga, to nie oznacza, że mamy stabilizację, spokój, tylko że czasami już możemy być tak udręczeni, że będziemy już prosić Boga, aby nam ulżył w tych doświadczeniach. I tak samo tutaj Eliasz mówi: dosyć, Panie, weź moje życie. On lamentował tak, jak czasem w wieku Ewangelii, pamiętamy, niektórzy Żydzi mówili: Panie Boże, już nie chcemy być narodem wybranym. Weź sobie, wybierz inny naród, a nas zostań w spokoju, bo już tyle cierpimy, że się więcej znieść nie da. Ale i tam Pan posilił Eliasza i kazał mu iść dalej. Gdy doszedł do świętej góry Choreb, Pan zapytał go: co tu robisz, Eliaszu? I Eliasz żalił się Panu, że to wszystko na nic. Cały jego wysiłek, trud jego życia, te wszystkie poświęcenia, udręki, które przechodził, wszystko na nic. To wszystko poszło na marne. Wydaje się, że zwątpił w swojego Boga i sens swojej misji. Wtedy, jak wiemy, Pan kazał mu stanąć na krawędzi jaskini i bacznie obserwować, co się wtedy wydarzy. I tutaj mała dygresja. My też czasami byśmy tak chcieli, że jak wszystkie te wizje dotyczące obalania królestwa będą się realizować, to też moglibyśmy stać na takim tarasie w miejscu widokowym, patrzeć, jak się to wszystko dzieje, czuć się bezpieczni. No ale z tego, co Słowo Boże mówi, to raczej takiej deklaracji ze strony Boga tam nie ma, że to wszystko nas ominie. To nie będzie tak, że będziemy siedzieć w fotelach i obserwować na ekranie, jak w kinie, film katastroficzny. My, drodzy, będziemy w tym uczestniczyć, to będzie się działo na naszych oczach i nie jest możliwe, żebyśmy nie odczuli skutków tego, co się będzie wokół nas działo. A co się będzie działo? To właśnie zobaczył Eliasz. Zobaczył potężną wichurę, która była w stanie kruszyć wszystkie skały. Potem nastało silne trzęsienie ziemi, które zniszczyło wszystko, co nie było jeszcze zniszczone przez wiatr. A jako dokończenie tego dzieła zniszczenia miał miejsce ogromny pożar, który wypalił wszystko do cna. I dopiero potem pojawił się ten głos cichy i wolny i łagodny powiew. I to wszystko poza tym antytypowym znaczeniem dotyczącym tych etapów obalania Królestwa Bożego, Królestwa Szatana, miało za zadanie przypomnieć Eliaszowi, kim jest Bóg. Ten, który składał mu obietnicę. Że to jest ten, który panuje nad każdym elementem wszechświata. Który jest w stanie zrobić wszystko, co zamierzy i jakby przeciwstawić się wszystkiemu, co ktoś chciałby zrealizować, na przykład szatan, a co nie jest zgodne jego zamierzeniami i jego planem. Chciał pokazać Eliaszowi, że dla niego nie ma nic, nie ma niemożliwego i co zamierzył, to na pewno się stanie. I poza innymi rzeczami, które mu powiedział, jeszcze jedną informację mu bardzo istotną przekazał, którą mamy w pierwszej królewskiej w 19 rozdziale w wierszu 18. Zachowam w Izraelu jako resztkę 7 tysięcy tych wszystkich, których kolana się nie ugięły przed Baalem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Bóg bardzo dobitnie podkreślił: zachowałem 7 tysięcy w Izraelu tych, którzy byli mi wierni. Krótkie zdanie, ale zawierające w sobie niesamowitą głębię, drodzy. Kryje się w nim 7 tysięcy historii osób, które pomimo strasznych przeciwności, tak jak powiedzmy ci ukrywani przez Obadiasza, którzy musieli porzucić wszystko, w jaskini gdzieś tam przez lata mieszkali, którzy pomimo tych wszystkich przeciwności postanowili zawierzyć w obietnicę Boga, tą, którą składał: nie bójcie się, bo Izraelowi składał, bo Pan będzie z wami wszędzie, dokądkolwiek pójdziecie. Nie porzuci was i nie opuści. Eliasz przekonał się, że choć on tego nie mógł dostrzec, to Bóg ma w swojej opiece wszystkich, którzy starają się być mu wierni. Jak ważne to było, świadczyć może chociażby to, że ten fragment, ta informacja została przywołana ponownie przez apostoła Pawła w liście do Rzymian. W liście do Rzymian w 11 rozdziale, wierszach od 2 do 4 mamy napisane tak: nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi pismo Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. A więc jemu wydawało się, że już nie ma nikogo. Ale co mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie 7 tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. I to są słowa apostoła, zacytowane przez apostoła Pawła. A więc te naturalne katastrofy, drodzy, które widział Eliasz, stojąc na krawędzi jaskini na górze Choreb, oczywiście przedstawiają o wiele większe globalne wydarzenia związane z ustanowieniem Królestwa Bożego na ziemi. Te wydarzenia, jak wiemy, w znacznej mierze rozgrywają się na naszych oczach, ale to, co najgorsze z nich, jest jeszcze przed nami. Jednak historia Eliasza daje nam solidną podstawę do tego, aby ufać w boskie obietnice. A tych obietnic, jak wiemy, bardzo dużo złożył Bóg swoim dzieciom. Bowiem Pan prowadził go przez całe swoje życie swoimi ścieżkami i miał go w swojej pieczy nawet wtedy, gdy on tego nie dostrzegał. Drodzy braterstwo, nie tylko w naszym życiu zdarzają się katastrofy. Na przestrzeni całej historii ludzkości dochodziło do potężnych zawirowań, które nie tylko wywracały do góry nogami dotychczasowy porządek rzeczy, ale niszczyły przede wszystkim taką doczesną, dotychczasową egzystencję niczemu niewinnych ludzi, którzy tracili dobytek, tracili bliskich, opłakiwali ich, tracili wolność, a nawet życie. Dzisiaj na własne oczy widzimy, jak zmieniło się życie na przykład niektórych mieszkańców Ukrainy. To jest przykład taki najświeższy, ale przecież i jazydzi gdzieś tam w Syrii, chrześcijanie, północna Nigeria. Mamy w tej chwili mnóstwo takich zdarzeń, które pokazują, jak bardzo może się wywrócić życie chrześcijan i w ogóle ludzi praktycznie z dnia na dzień. A my wiemy, drodzy, że to, co się dzieje na naszych oczach, to widzimy na ekranach telewizorów, to jest dopiero początek. To jest dopiero początek, bo o wiele większe rzeczy na ogromną skalę, ograniającą cały świat, są dopiero, drodzy braterstwo, przed nami. Mamy jednak pewną przewagę, o czym mówili już też bracia wcześniej przemawiający. Bowiem o tym, co się wydarzy, jesteśmy uprzedzeni. Możemy się do tego w pewnym stopniu przygotować. I nie mam tu na myśli robienia zapasów, szykowania schronów, chociaż zapasy oczywiście można robić, ale chodzi o to, żeby przygotować naszą wiarę. Naszą wiarę budowaną na nadziei i obietnicach płynących ze Słowa Bożego. Tu już brat Adam przytaczał w swoim wykładzie definicję wiary, tak jak to mamy w liście do Żydów w 11 rozdziale i w wierszu pierwszym powiedziane, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przed świadczeniem o tym, czego nie widzimy. A więc jest tu połączenie tego, co rozpoznamy umysłem i przyklejenie do tego, przywiązanie ścisłe do tego naszego serca. Jeżeli zbudujemy, drodzy, naszą wiarę na boskich obietnicach dotyczących ustanowienia Królestwa Bożego, że stanie się ona niewzruszoną pewnością, to z podniesioną głową, tak jak mówił brat Dawid dzisiaj, będziemy w stanie przetrwać nadchodzący ucisk, nawet jeżeli dosięgnie nas śmierć. Bo musimy pamiętać, drodzy, że patrząc chociażby na omówione wcześniej przykłady, że obietnica boska nie dotyczy odcięcia nas od ziemskich kłopotów i rozczarowań. Dotyczy ona głównie duchowego bezpieczeństwa i zapewnienia, że wszystkie rzeczy będą działały dla naszego ostatecznego, a nie doraźnego dobra. Czego może być przykładem historia Józefa. Również przykład naszego Pana, drodzy braterstwo, jest bardzo przemawiający. Przecież on, będąc w ogrójcu, obawiał się. To nie było tak, że poszedł chojrak, tak, nic się nie boję, wszystko co jest zniosę, bo Pan jest ze mną. On się obawiał, ale nie obawiał się o to, że Pan będzie, że ojciec będzie z nim, tylko obawiał się, czy te doświadczenia, które będzie przechodził, go nie złamią. A więc wydaje się, że człowiekowi, nawet doskonałemu człowiekowi, strach może towarzyszyć. Jeżeli naszemu Panu towarzyszył strach, czy on się w czymś nie załamie, czy nie zaprzepaści dzieła, którego się podjął, to cóż dopiero my, niedoskonali ludzie, z niedoskonałymi charakterami, my też się, drodzy braterstwo, boimy. Cała sztuka polega na tym, żeby ten strach pokonać. Bo nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy. Mocy, aby z tym strachem walczyć, aby go pokonać na bazie obietnic złożonych przez Boga, zadeklarowanych nam przez samego Boga. Ale drodzy, dostrzeganie obecności Pańskiej, Jego opatrzności nie jest czasami takie proste, co moglibyśmy zaobserwować chociażby śledząc losy Eliasza. Teraz ja jednak chciałbym pokazać, drodzy braterstwo, na innym przykładzie to zdarzenie. W Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale od wiersza 13 mamy zapisaną pewną historię, która jest nam znana, ale chciałbym z niej wyciągnąć pewien wątek, który może tak często nie jest omawiany. Od wiersza 13 czytamy tak. I oto tego samego dnia, czyli w dzień zmartwychwstania, dwaj z nich, czyli dwóch uczniów Pana, szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. Być może oni, drodzy, opuszczali Jerozolimę, bo tam doznali rozczarowania. Tu ich wyobrażenia i nadzieje pękły niczym bańka mydlana. To, co sobie wyobrażali, na co czekali, okazało się tylko mrzonką. Wiersz 14. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. I znowu można powiedzieć, że w życiu uczniów naszego Pana miała miejsce katastrofa. Ich świat się zawalił. Mistrz i nauczyciel, ten, którego uznali za Mesjasza, został pojmany, bestialsko torturowany, a potem wszystkim jak najgorszy bandzior ukrzyżowany. A wiązali przecież z nim tyle nadziei i oczekiwań, właściwie położyli wszystko na jedną szalę. W zamian za nadzieję i wiarę porzucili dotychczasowe życie, odeszli od swoich rodzin, przestali pracować zawodowo, narazili się na kpiny i ostracyzm. A teraz ich Pan nie żyje. Gdy wrócą do swoich domów, narażą się na śmieszność i do końca życia wszyscy będą z nich kpili. Aż tu dzisiaj rano niewiasty przybiegły z informacją, że Jezus żyje, że zmartwychwstał, ale apostołom i pozostałym uczniom te relacje wydawały się niczym baśń. Nie wierzyli onym niewiastom. I o tym wszystkim pewnie żywo rozmawiali między sobą. Była być może to dla nich nawet pewnego rodzaju forma sprzeczki, bo pewnie byli mocno sfrustrowani całą tą sytuacją. Być może również obwiniali siebie o tchórzostwo, że nie pomogli naszemu Panu wtedy, kiedy był w potrzebie. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak że Go poznać nie mogli. Byli tak skupieni na tej dyskusji, że nie rozpoznali Pana. Zresztą, jak pamiętamy, nasz Pan nie ułatwiał rozpoznania siebie, przyjmował różne postacie, więc trudno się dziwić, że oni jeszcze w takich emocjach i rozdyskutowaniu nie mogli Go poznać. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy, idąc prowadzicie z sobą? I przystanęli przygnębieni. Jednym z tych uczniów był Kleofas, a drugim być może Łukasz, który jako jedyny zdaje relację z tego spotkania. Imię Kleofas jest skróconą wersją greckiego imienia Kleopatros, które znaczy chwała Ojca. I to właśnie ten Kleofas, chwała Ojca, zwraca się do Pana. A odpowiadając, jeden imieniem Kleopas rzekł do niego, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem. Jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. Żywo i z przejęciem opowiadają o ostatnich wydarzeniach i dodają zdanie wyrażające ich pełne rozczarowanie. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. Nasza nadzieja, nasza ufność legła w gruzach. Budowaliśmy na nim, tak jak sam nas nauczał, ale czy wyszło na to, że budowaliśmy na piasku, a nie na skale. Ale na koniec, nie koniec na tym naszego zakłopotania, bo dzisiejszego ranka zaszło coś, czego ani my, ani nasi przyjaciele nie potrafimy wytłumaczyć. I wiersz 22 mówi tak. Lecz niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazły jego ciała. Przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów powiadających, iż on żyje. Toteż niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. I wtedy ten wędrowiec pozwolił się sobie niemalże na impertynencję wobec obcych ludzi i dosyć obsesowo, a wręcz niegrzecznie odezwał się do nich. Wiersz 25. O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Ciekawe, dlaczego nasz Pan zareagował tak gwałtownie. Może nie raz ci uczniowie słyszeli od Pana, jak wyjaśniał im proroctwa na ten temat. Być może nawet osobiście im kiedyś mówił, że tak będzie. A może chciał im zwrócić uwagę, że jego słowa i nauki przepuszczali przez pryzmat swoich oczekiwań co do ziemskiej, a nie niebiańskiej chwały? Że pominęli ten etap cierpienia, bez którego nie byłoby chwały? Dlatego nasz Pan wyłożył, jak się to mówi, kawa na ławę. I mówi tak, czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? i począwszy od Mojżesza przez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I tak nie wiadomo, kiedy minęła im ta wędrówka. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił, i wstąpił, by z nimi zostać. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie: czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? Dlaczego przytoczyłem tą historię? Otóż nasze cielesne, a czasami duchowe oczy nie są w stanie dostrzec obecności Pana. Uczniowie byli pogrążeni w smutku, byli zagnębieni, zgubieni, sfrustrowani, bo ich świat się, drodzy, zawalił. Ich nauczyciel i mistrz został zabity. Nie mieli swojego przewodnika, przy którym czuliby się zupełnie bezpiecznie. Dotychczas nie musieli się o nic martwić. On wszystkim zawiadywał, on o wszystkim myślał. Przez ponad 3 lata tworzyli grupę, która by była z sobą zżyta niczym rodzina. Zresztą sam Pan mówił do nich: przecież wy jesteście moją matką, moimi braćmi, moimi siostrami. I to wszystko przestało mieć rację bytu. Ich wspólne przebywanie miało przecież sens tylko wtedy, gdy był z nimi Pan. I co teraz mieli zrobić? Czyli mieli wracać do pracy, do swoich domów? Więzy przyjaźni są zbyt słabe, by do końca życia tworzyć komunę. Zresztą nie było nikogo, kto by miał taką charyzmę, aby te wszystkie sprzeczne charaktery ze sobą pogodzić i która by przyciągała innych do nich. Również na gruncie religijnym byli spaleni. Przecież nasz Pan był wrogiem numer jeden i faryzeuszy, i sadyceuszy, i wszystkich innych Żydów. A przecież oni nie byli osobami anonimowymi. Zawsze z Nim byli, zawsze przy Nim stali. W związku z tym, można powiedzieć, też byli spaleni na punkcie religijnym. Bardzo trudna sytuacja. Nie mają rodzin, nie mają braci, nie mają sióstr, właściwie nie mają nic. Wszystko trzeba zaczynać od nowa. Ale jednak nie byli sami, bo Pan był z nimi cały czas, chociaż nie byli tego świadomi. Słowa wiersza 32 kryją w sobie niesamowitą dawkę emocji. Czyż serce nasze nie pałało, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? Gdy zdali sobie z tego sprawę, że z nimi był Pan, to chyba ich ciśnienie osiągnęło poziom przekraczający możliwości ciśnieniomierzy, drodzy braterstwa. Gardła musieli mieć chyba ściśnięte z radości, z przejęcia i dlatego szybko pobiegli z powrotem do Jerozolimy. Po czasie zdali sobie sprawę, drodzy, że Pan z nimi był cały czas i to bardzo blisko, na wyciągnięcie ręki. I tak jest z każdym naszym doświadczeniem. Nigdy nie jesteśmy sami. On jest cały czas obok nas, tak jak to obiecał. Tak jak zresztą apostoł Paweł mówi w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale i wierszu 27, przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Opuszczę część, bo już się czas zbliża. Drodzy braterstwo, na zakończenie chciałbym wam opowiedzieć pewną historię i to jest prawdziwa historia. Otóż pewien człowiek przyszedł do buddyjskiego mnicha, aby się pożalić. Straciłem pracę, nie układa mi się z żoną, zawiedli mnie przyjaciele, dzieci mnie nie słuchają, żyć mi się odechciewa, powiedz mi, co mam zrobić. I mędrzec dał mu taką radę, po pewnym namyśle. Powieś sobie w widocznym miejscu kartkę z napisem: to wszystko minie. On się trochę obruszył, mówi: co to za dorada? No, mam tylko powiesić kartkę. No ale pomimo, że był niezadowolony z tej dorady, tak zrobił, tą kartkę w domu powiesił, co mu przeszkadza, niech sobie wisi. Ale po kilku miesiącach wrócił zadowolony wrócił do tego mnicha i mówi tak: nie wiem, jak to się stało, ale zadziałało. Mam teraz nową, lepszą pracę, z żoną się jakoś już dogaduję, dzieci zaczęły mnie szanować, wszystko w życiu mi się ułożyło. No teraz jest super, wreszcie mogę tą kartkę zdjąć. A ten mnich mówi do niego: nie, ta kartka musi cały czas w twoim domu wisieć, nie ściągaj jej. I tak, kochani, zarówno to, co złe, jak i to, co dobre, kiedyś minie. Musimy być na to przygotowani. Tak w skali świata, w naszym indywidualnym życiu mogą zdarzyć się katastrofy. Ale będąc ugruntowani na boskich obietnicach i jakby przepełnieni tą wizją nadchodzącego Królestwa i podbudowani tymi przykładami, które przekazałem, a w Biblii jest przecież ich o wiele więcej, możemy powiedzieć, drodzy, że nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ponieważ wiemy, komu zaufaliśmy. Pan stoi i będzie stał przy nas i doda nam sił. Pan Bóg nasz będzie z nami, dokądkolwiek pójdziemy. Pan będzie z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dlatego mamy w sobie, drodzy, ducha mocy, miłości i powściągliwości, aby ten strach, ducha bojaźni w sobie przełamać. Ten duch pozwoli nam przełamać i tak jak Jozue będziemy mogli kiedyś powiedzieć, żadna z tych dobrych obietnic, jakie dał nam Bóg nasz, nie zawiodła. Wszystkie się nam wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo. Drodzy, kartka z napisem "to wszystko minie" musi symbolicznie wisieć w naszych domach aż do końca małego okresu. Życzę wam, drodzy, abyśmy już po tym małym okresie, gdy okażemy się godni, aby wejść do żywota wiecznego, uroczyście zdjąć tą kartkę, bo wtedy ona straci swoją aktualność. Bo szczęście, radość, które wtedy się stanie udziałem ludzkości, już nigdy nie minie. Wtedy w muzeum się zawiesi jako relikt z czasów przeszłych. Życzę wam z tego, drodzy braterstwo, aby przeświadczenie o tym, że to Królestwo czeka, pozwoliło nam przetrwać, przełamać wszelki strach, wszelkie przeciwności, które nas w życiu spotkają, a te na pewno nas nie ominą. Ale przy Pańskiej pomocy przetrwamy wszystko i będziemy sobie podawać rękę, uściskać się w Królestwie, czego sobie i wam życzę. Dziękuję bardzo.
Zakończymy pieśnią pod numerem 267. Pieśń numer 267. Thank you.